Człowiek i przyroda, taki temat dzisiaj podejmujemy, proponujemy Państwu. A naszym gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Witamy serdecznie, panie Grzegorzu.
Witam serdecznie.
Pierwsza część za nami, choć zawsze ta druga część to tak jakby nowy początek, ponieważ nowi słuchacze, dlatego też ten temat szeroki, chociaż jak się okazuje i wąski zarazem, ale bardzo ciekawy, bardzo interesujący i bardzo ważny przede wszystkim chcemy podjąć tego wieczoru z panem jako ekspertem, jako człowiekiem doświadczonym i mającym bardzo wiele wspólnego i z człowiekiem jako takim, ale i z przyrodą, obcujący z przyrodą nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie. Chcemy go podjąć właśnie po to, żeby pewne kwestie też wybrzmiały, może raz jeszcze, ale na pewno też będzie wiele takich spraw, kwestii, które dla nas będą odkryciem, będą pomocne w takim naszym codziennym funkcjonowaniu. Dlatego, panie Grzegorzu, bardzo proszę na początek o takie słowo wprowadzenia.
No muszę powiedzieć, że jeśli mówimy o człowieku i przyrodzie, to przede wszystkim powinniśmy mówić o trzech środowiskach na dzień dzisiejszy. Czyli przede wszystkim o rolnikach, o leśnikach i o myśliwych. To są takie trzy nacje społeczne, które nie tylko korzystają z darów przyrody, ale przede wszystkim tą przyrodą na co dzień gospodarują. Oczywiście są jeszcze działacze ochrony przyrody, których też do tych grup społecznych bym zaliczył. A też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że poza tymi grupami społecznymi no bardzo często powstaje wiele konfliktów. Wielu ludzi nie rozumie, co to znaczy łowiectwo, nie rozumie, co to znaczy ochrona przyrody. Opierają swoją wiedzę na podstawie przede wszystkim internetu, na podstawie tego, co ktoś napisał, ale nie jest ta wiedza poparta faktami. Stąd też w moim odczuciu no, bardzo ważnym jest, żebyśmy starali się na co dzień przekazywać jak najwięcej informacji, bo ojciec powiedział, że temat szeroki, ale jak się okazuje też i wąski. Ja bym został przy tej pierwszej części. Nie brałbym pod uwagę, że tak powiem, ograniczenia tego tematu, dlatego że chociażby łowiec to jest niesamowicie złożoną dziedziną. I tutaj trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie wystarczy znać się tylko na samym polowaniu, nie wystarczy znać się na prawie obowiązującym, czy to w naszym kraju, czy w innych państwach, ale żeby efektywnie uprawiać łowiectwo, trzeba bardzo dokładnie poznać poszczególne gatunki zwierząt, którymi się na co dzień zajmujemy. Ale ponieważ myśliwi bywają w terenie, to zajmują się nie tylko zwierzętami łownymi, ale też obserwują bardzo często zwierzęta chronione. I w związku z tym też muszą poznać ich biologię, żeby wiedzieć, jak się zachowywać, żeby tym zwierzętom nie przeszkadzać. I to tak kilka słów tytułem wstępu, ale mimo wszystko chciałbym powiedzieć, że łowiectwo jest uprawiane od tak dawna, jak praktycznie istnieją dzieje człowieka. Człowiek pierwotny najpierw zabijał zwierzęta po to, żeby zdobyć dla siebie pożywienie, skóry na okrycia i ewentualne surowce na narzędzia potrzebne mu do codziennej egzystencji. Na podstawie badań archeologicznych udało się stwierdzić, że przez wiele wieków łowy były nie tylko pierwszym, ale też najważniejszym zajęciem człowieka. Mówię o tym człowieku pierwotnym. W miarę jednak rozwoju cywilizacji, a w tym udomawiania i hodowli przyzagrodowej zwierząt, człowiek zmieniał swój stosunek do łowiectwa, traktując najpierw w miarę upływu czasu jako jeden z elementów szeroko rozumianej gospodarki zasobami przyrody, po dzień dzisiejszy, gdzie praktycznie łowiectwo stanowi bardzo ważny czynnik tak zwanej aktywnej ochrony ginących gatunków w łowiectwie. Co to znaczy aktywna ochrona? Aktywna ochrona nie oznacza tego, że wydamy przepisy i w tych przepisach wykażemy tylko same zakazy, nakazy i tak dalej. To jest tak zwana ochrona bierna, której niestety hołduje większość państw. Natomiast myśliwi stoją na stanowisku, że jeżeli jakiś gatunek zaczyna ginąć, to należy zrobić wszystko, żeby nawet ostatnie egzemplarze pozyskać przychody, żeby umieścić je w odpowiedniej hodowli, uzyskać młode potomstwo i z powrotem to potomstwo wprowadzać do natury. I tutaj muszę powiedzieć, takim znamiennym przykładem tej aktywnej ochrony przyrody, realizowanej jeszcze przez myśliwych na dzień dzisiejszy, to jest ochrona sokoła wędrownego w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze na początku lat 80. ubiegłego stulecia profesor Tomiałyś, jeden z najwspanialszych polskich ornitologów współczesnych, w swoich publikacjach pisał, że w Polsce mamy jedno, maksimum dwa gniazda sokoła wędrownego. Dzisiaj tych gniazd już jest ponad 200 dzięki działaniom myśliwych, a konkretnie myśliwych sokolników. Dlaczego? Dlatego, że sokół praktycznie wyginął jako ptak drapieżny ze względu na to, że w latach 60., nawet myślę jeszcze początek lat 70., w rolnictwie, ale nie tylko w rolnictwie, stosowano DDT i środki pochodne. Oczywiście one powodowały to, że ponieważ ptak drapieżny znajduje się na szczycie piramidy pokarmowej, a w związku z tym to, co dla przykładu, jeżeli za pomocą środka DDT człowiek zniszczył stonkę, to tą stonkę zjadła kuropatka lub bażant i to DDT przechodziło. Znowuż tego bażanta czy tą kuropatkę zjadł sokół. I sokół też już miał to DDT. W efekcie tego samice znosiły jaja, nie wytwarzając skorupy, a w związku z tym nie mogły urodzić młodych. I w Polsce to prawda, myśmy jako pierwsi w Europie nie zaczęli tych prac, bo najpierw zaczęli Niemcy, Austriacy i Francuzi, ale też w latach 80. otrzymaliśmy pierwsze sokoły wędrowne do hodowli zamkniętej, zaznaczam, od sokolników niemieckich, które w polskich hodowlach dały potomstwo i to potomstwo z kolei jest wprowadzane w naturalne środowisko. I o dziwo, przepięknie się przyjmują i coraz więcej gniazd sokoli w Polsce mamy. Jest to przykład nie tylko dlatego, że jak uratować można dany gatunek, który ginie, ale chociażby świadczący bardzo pozytywnie o działalności myśliwych, ponieważ sokół wędrowny dla myśliwego praktycznie nie znaczyłby nic, ani nie spożytkuje go w postaci pożywienia, ani w jakiś inny sposób. Czyli praktycznie nie leży w gestii zainteresowania człowieka. A jednak to serce przyrodnicze u myśliwych spowodowało to, że tym gatunkiem żeśmy się zajęli i praktycznie można powiedzieć, na dzień dzisiejszy w Polsce jest uratowany. Oczywiście drugim gatunkiem takim sztandarowym to jest chociażby bób europejski, gdzie prace nad jego działalnością, nad jego odbudową rozpoczęły się w 1975 roku, kiedy w Polsce tylko w części północno-wschodniej i jeszcze tutaj były województwo białostockie, obecnie bielsko-podlaskie, liczono, że jest tych bobrów około 400-450 sztuk. I znowuż wykorzystując różne metody czysto myśliwskie, doprowadzono do tego poprzez przesiedlenia, poprzez nawet hodowlę, bo przecież taka hodowla istniała i jeszcze w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Popielnie. I doprowadziliśmy do tego, że tego bobra na dzień dzisiejszy według rocznika statystycznego mamy około 120 tysięcy. Ale ja myślę, że jest go przynajmniej o 1/3 więcej, bo nie jest do końca dobrze zinwentaryzowany. I tu znowu oczywiście z bobra można jeść mięso, ale niestety w Polsce, ponieważ bobra nie pozyskiwano co najmniej 200 lat, no to to pożywienie w postaci mięsa bobrowego z menu człowieka, że tak powiem, zniknęło i na dzień dzisiejszy ludzie się temu brzydzą, a jest to jeden z najczyściejszych zwierzaków, bo przecież żyje w wodzie, żywi się tylko roślinami, typowy roślinożerca, żaden papieżnik i tak dalej. No ale co tu daleko mówić, w każdym razie najważniejsze jest, że ten gatunek został dla polskiej przyrody uratowany do tego stopnia, że na dzień dzisiejszy już z jednej strony mamy problemy, bo występuje sporo szkód i wielu rolników w niektórych terenach czy w regionach Polski ma to pretensje, ale chociażby jeszcze dzisiaj się dowiedziałem, że w Puszczy Augustowskiej, w Puszczy Knyszyńskiej już bobra praktycznie prawie, że nie ma, bo jest, że tak powiem, wykończony przez wilka. I po programie w telewizji trwam, akurat stuwał do mnie, dzwonili niektórzy ludzie i mówią, weź powiedz, bo naprawdę w puszczy nie ma żadnego bobra, bo wszystko wilki wycięły, a wilk jest jedynym naturalnym wrogiem bobra. Czyli widzimy tą konkurencję między zwierzętami i to, cośmy mówili w telewizji trwam, że trzeba myśleć o tym wilku w taki sposób, że jeżeli zacznie przybywać, wzrastać jego liczebność, to powinniśmy zacząć myśleć, w jaki sposób tą populację, tą liczebność kontrolować. I teraz wracając jeszcze do łowiectwa. Co to jest w ogóle to łowiectwo na dzień dzisiejszy współcześnie? I tu muszę powiedzieć, że już Stanisław Hoppe w swoim języku, w swoim słowniku języka łowieckiego w 1939 roku napisał, że łowiectwo to łowisko, zwierzyna i jej ochrona, polowanie lub łowy, strzelectwo, zwyczaje, język, potrzeby i przybory łowieckie, przemyślistwo i ich praca. Czyli tak jednoznacznie wszystko po kolei wymienione już przez Stanisława Hoppe w 1939 roku. I proszę zwrócić uwagę, że wyraźnie zostało powiedziane, że poza łowiskiem jest to zwierzyna i jej ochrona. Czyli jest już tutaj ten aspekt ochroniarski w tej definicji takiej podstawowej. Następnie ustawa o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim z 17 czerwca 1959 roku wprowadziła inne pojęcia, mianowicie, że łowiectwo oznacza planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i wymaganiami ochrony przyrody. I znowuż jest w tej podstawowej definicji łowiectwa tutaj ten aspekt ochrony przyrody. Co zresztą jest prawdą. A obecnie natomiast obowiązuje nas ustawa Prawo łowieckie z 13 października 1995 roku, która jednoznacznie określa znowu, że łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych, czyli zwierzyny i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Znowuż widzimy ten aspekt ochroniarski, bo rzeczywiście łowiectwo w sposób ochronny wpływa na poszczególne gatunki zwierząt łownych. Ale co jest ważne w tej już obecnie obowiązującej definicji, że łowiectwo jest to gospodarowanie zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Czyli tu jest złożoność łowiectwa w tym momencie. Łowiectwo nie może być traktowane jako dział najważniejszy. Najpierw gospodarka rolna, później gospodarka leśna i rybacka na równi, a łowiectwo musi godzić interesy tych wszystkich gospodarek. Czyli poprzez łowiectwo nie możemy wpływać na to, żeby te gospodarki rolna, leśna i rybacka ponosiły jakiekolwiek straty, może nie jakiekolwiek, jakieś znaczące straty ze względu na to, że zwierzęta łowne dziko bytują. I pomimo jednak, jak widać, tych wielu prób definiowania tego zagadnienia od różnej strony, to chyba najtrafniejsza jest taka ta literacka definicja łowiectwa, o której mówiłem w telewizji sam, że łowiectwo jest ogromną sztuką pobierania darów przyrody dla potrzeb człowieka bez naruszania źródeł ich pochodzenia. I tutaj polega to na tym, że można pozyskiwać poszczególne gatunki zwierząt dla potrzeb człowieka, ale nie naruszając źródła ich pochodzenia, czyli tego stada podstawowego. Jeżeli naruszymy stado podstawowe, to gatunek w pewnym momencie zacznie ginąć. A w związku z tym tu jest cała sztuka, żeby określić, ile danych gatunków i w jakiej liczbie na danym terenie może bytować, tak, żeby była ta zachowana reprodukcja. A w związku z tym no, trzeba powiedzieć, że gospodarka łowiecka jest bardzo, bardzo i to bardzo złożona, bo nie jest zależna sama od siebie. Ona jest uzależniona od tych innych gospodarek, o których żeśmy mówili. I oczywiście trzeba powiedzieć sobie szczerze, żadnemu myśliwemu nie zależało, nie zależy i myślę, że nigdy nie będzie zależeć na tym, żeby pozyskiwać zwierzynę w maksymalnych ilościach tylko i wyłącznie, bo takie mamy potrzeby. Zależy przede wszystkim na tym, żeby te gatunki zachować dla przyszłości, żeby one były stałym składnikiem bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, którego my jako ludzie jesteśmy również częścią. Bo cóż bowiem by znaczyły nasze pola bez tak pięknych zwierząt? Sarna, zając, kuropatwa czy bazan? Czy nasze lasy bez łosi, jeleni, danieli, saren, dzików? Czy cietrzewi, a bagna i moczary bez bobrów i żmaków, dzikich gęsi, kaczek czy czapy? Cóż znaczyłoby dla przykładu niebo nad nami bez szybujących orłów, sokołów, uganiających się w koszonty, przepięknych lotach za swoimi ofiarami? Proszę sobie wyobrazić, że jak przepiękny jest lot sokoła, który ugania się za swoją ofiarą, kiedy on potrafi się wzbić nawet na wysokość 800-900 metrów ponad naszymi głowami, i takim koszącym locie zbliża się do swojej ofiary, osiągając szybkość ponad 200 km na godzinę. Stąd też proszę sobie wyobrazić, że sokół wędrowny, on nigdy nie atakuje zwierzyny na ziemi, bo gdyby uderzył z tą szybkością, to by się zabił. On zawsze atakuje zwierzynę w powietrzu. I to jest niesamowita szybkość, ale jakie to jest też przepiękne, bo ty widzi tą walkę drapieżcy i jego ofiary. I tu muszę powiedzieć, że fantastyczną rzeczą jest właśnie sokolnica. Bo sokolnik wchodzi niemalże w środek tej walki przyrodniczej o byt. Bo ma swojego sokoła, bo idzie na polowanie z sokołem, bo ma psa, którego jeszcze wyćwiczył. Ten pies wystawia mu dane ptaki, wypłasza, a sokół z powietrza atakuje, a on jest świadkiem tej walki przyrodniczej. I to jest coś ekscytującego. Jak się to pozna, to dopiero można zrozumieć ten złowiec. I tak bez tych, jak już wspomniałem, nieodłącznych składników przyrody otaczający nasz świat byłby po prostu bardzo biedny. Czy o to nam właśnie chodzi? Czy zawsze chęć dominacji człowieka nad otaczającym go światem musi być najważniejsza? Czy każdy człowiek bez odpowiedniego przygotowania fachowego, nie rozumiejący potrzeb i mechanizmów panujących pomiędzy poszczególnymi składnikami świata przyrodniczego, może ingerować w jego prawo? Osobiście uważam, że zdecydowanie nie. Że tak samo jak tokarz musi wiedzieć, jak obsługiwać tokarkę. Tak jak górnik musi wiedzieć, jak wydobywać węgiel z podziemi. Tak ten, który się zajmuje przyrodą, on musi znać te wszystkie zależności pomiędzy poszczególnymi organizacjami, bo inaczej będzie przynosił szkodę dla środowiska przyrodniczego. A w związku z tym, to jest kolejny dowód, jak złożone jest łowiectwo i jak złożona jest aktywna ochrona gatunków ginących, czy w ogóle ochrona zwierząt. I tutaj chylę czoła przed tymi, którzy w sposób fachowy, merytoryczny tymi tematami się w kraju zajmują. Dowodem na takie twierdzenie niech będą dla przykładu przykłady, kilka przykładów, które każdy z nas może na co dzień zauważyć w swoim środowisku. Przykłady, które świadczą niejednokrotnie o zupełnym nierozumieniu otaczającego nas świata, o świadomym niszczeniu tego, co najważniejsze, to może człowieka w przyszłości doprowadzić nawet do samozagłady. Jeżeli zniszczymy świat przyrodniczy, to i dla człowieka zabraknie nam miejsca. Czy zatem możemy mieć wpływ na prawidłowe kształtowanie środowiska przyjaznego zarówno dla człowieka, jak i innych elementów przyrody, w tym przypadku dla zwierząt? Mojej ocenie tak i to niebagatelne. Jako przykład niech posłużą chociażby działania jeszcze za czasów zaboru pruskiego. Jednego z ziemian Polski, generała Dezyderego Chłapowskiego, który na swoich posiadłościach ziemskich w Turbi koło Poznania wprowadził działania, które polegały na wprowadzeniu pasowych zadrzewień śródpolnych na całej posiadłości. Oczywiście w ten sposób ograniczono bardzo poważnie wielkość gruntów ornych. No i zdawałoby się, że w ślad za zmniejszeniem areału uprawowego notowana będzie również mniejsza produkcja rolna. Okazało się natomiast zupełnie co innego, że w wyniku między innymi prawidłowego, naturalnego uregulowania poprzez wprowadzone zadrzewienia stosunków wodnych, wytworzenie się na polach pomiędzy tymi pasami zadrzewień specyficznego mikroklimatu i tak dalej, produkcja rolna wzrosła do poziomu wyższego niż notowano w okresie przed wprowadzeniem tych zadrzewień. Produkcja ta w pełni zrekompensowała utratę powierzchni gruntów uprawowych, które przeszły pod zadrzewienie. Pasowe zadrzewienia śródpolne, natomiast te założone przez generała Chłopowskiego, stanowiły wspaniałe, naturalne miejsca ochrony i pokarmu dla zwierząt dzikożyjących. Korzyści zatem były obopólne, zarówno dla człowieka prowadzącego produkcję rolną, jak i dla całego środowiska przyrodniczego. I popatrzmy, jakie to proste. Podobne zadrzewienia pasowe, ale nie na tak dużą skalę jak Turwi koło Poznania, a praktycznie szczątki tych zadrzewień pasowych, można zauważyć również koło Włocławka, niedaleko takiej miejscowości Brzezie, czyli na gruntach, które były kiedyś w posiadłości barona Kronenberga. Tego barona, który też między innymi finansował budowę kolei państwowej z Torunia do Kutna. A w związku z tym widzimy to już za czasów pruskich. Polacy wymyślili coś takiego i w ten sposób, wtedy, kiedy Prusacy pracowali nad wytworzeniem jak największej ilości nawozów sztucznych, to generał Dezydery Chłapowski udowodnił, że można to zrobić inaczej, bez nawozów sztucznych, bez tak dużej ilości nawozów sztucznych. On się tego oczywiście nie nauczył w Polsce, bo prędzej był w Anglii i tam te wzorce zaczerpnął, ale potrafił przenieść na nasze tereny. I teraz dalej to, o czym żeśmy mówili już w telewizji PSAM, że współczesny człowiek w sposób sztuczny próbował wchodzić w tą przyrodę, między innymi poprzez masowe melioracje, które były przeprowadzone w Polsce. Ale to praktycznie nie były melioracje, bo to były tylko i wyłącznie odwodnienia. W ten sposób mamy chociażby dzisiaj stepowiejące powiejące Kujawy, stepowiejące grunty w Wielkopolsce i tak dalej, i tak dalej. Ale przy okazji zniszczono oczka wodne, małe bagna, moczary. Kuriozum dla przykładu w tamtym okresie czasu stanowiły próby osuszenia nawet bagien nadbiebrzańskich w celu uzyskania dodatkowych terenów rolnych. Oczywiście pamiętam, jak jeździłem na bagna nadbiebrzańskie w latach 70. w stylu odłowu cietrzewi i oglądałem te grunty, które uzyskano z osuszenia. Tam nie było dużo, ale około, jak dobrze sobie przypominam, 900 hektarów. Do tego grunty do niczego się nie nadawały, bo przez suchy torf to był normalnie pyłek. Tam nie można było nic uprawiać. A w związku z tym, co to dało? No nic nie dało, a zniszczono ciekawy, przyrodniczy teren. Ale też zlikwidowano zadrzewienia, zakrzaczenia śródpolne, czyli miejsca ochronne dla zwierząt żyjących na polach. Dalej wprowadzono wielkołanową uprawę pól, mechanizację i chemizację. Proszę zobaczyć, na dzień dzisiejszy w Polsce, gdzie jest najwięcej kurowa. Najwięcej kurowa to województwo kieleckie, to województwo bielsko-podlaskie, to województwo lubelskie. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze w wielu regionach jest ta drobna gospodarka rolna. Drobna gospodarka, czyli mniejsze uprawy, nie 50, nawet nie 10-hektarowe, nie 100-hektarowe, czy jeszcze większe jak w Wielkopolsce, czy na Dolnym Śląsku. Ale te uprawy stanowiły tak zwaną bardzo dużą zmienność pokarmową. Zajęty dla kuropa, dla bażantów, a tego te gatunki wymagają. I niestety, ale myślę, że w wielu regionach Polski, tak jak zając czy kuropatwa, to już są ptaki, które, te zwierzęta, które przeszły do historii w wyniku takich, a nie innych działań człowieka. No i wreszcie też mechanizacja i chemizacja. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli kiedyś koszono kosami, nawet kosiarkami konnymi, to jeszcze można było zauważyć gniazdo, można było objechać, nie kosić tego miejsca. To jeszcze można było zauważyć malutką sarenkę, dopiero co urodzoną. Ale dlaczego taką sarenkę można było zauważyć? Bo dorosła sarna, widząc niebezpieczeństwo, ona zaczęła odchodzić od tego swojego potomstwa po to, żeby to niebezpieczeństwo ściągnąć na siebie. Jak niebezpieczeństwo mija, ona wtedy wracała i z powrotem się dalej opiekowała. Na dzień dzisiejszy sam byłem świadkiem niedaleko Włocławka, gdzie około 150 hektarów łąk skoszono, oczywiście trawę nasiano. I bardzo nas tak z kolegami zaciekawiło, skąd tyle się wzięło myszołowów w powietrzu. Pojechaliśmy na te łąki zobaczyć i już mieliśmy odpowiedź. Bo jak te kombajny do zielonek przeszły, to po prostu z tych wszystkich młodych sarn, i to sporo tam, ponad 20 sztuk żeśmy znaleźli, nic nie zostało. One wszystkie zostały zabite, a myszołowy już wyczuły i już czekały, kiedy mogą wylądować i się pożywić. I w dalszym toku tych działań dołożono do tego wszystkiego likwidację zadrzewień i lasów prywatnych. To teraz już nie mamy z tym do czynienia. Ale na przełomie, w okresie transformacji, czyli te 30 lat temu, masowo wycinano prywatne zadrzewienia, prywatne lasy, tylko i wyłącznie po to, żeby w sposób opłacalny wyprodukować palety, płotki ogrodzeniowe czy inne wyroby dla zagranicznych kontrahentów. No i oczywiście mamy to, co mamy, czyli zubożenie naturalnego środowiska, aczkolwiek w wielu miejscach już zaczyna się to odnawiać. I nawet znam fakty, gdzie niektórzy rolnicy specjalnie na swoich gruntach odnawiają oczka wodne, potrafią zagospodarować wokół różnymi krzewami, różnymi roślinami i tak dalej. Tu w tym wszystkim bardzo pomocny może być bóbr. Dziś tak bardzo dużo mówimy o małej retencji. No nic lepszego, jak tylko przyjrzeć się, co ten gatunek wyrządza w przyrodzie. Na dzień dzisiejszy człowiek nie stwarza tej małej retencji, jak właśnie bóbr europejski. I na to jest chociażby dowód taki, że przynajmniej tutaj w Polsce centralnej, jak lata są deszczowe, no to wtedy są skargi rolników i tak dalej. Ale jak są lata suche, tak jak ostatnio, nie ma żadnej skargi, bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest woda. Ten Bóg tą wodę zatrzymuje. Znam nawet takie opowieści, opinie, nie opowieści niektórych rolników, którzy mówią, proszę bardzo, ja jestem w stanie pozwolić na to, żeby mi bobry tą łąkę zalały i tak dalej. Niech mi tylko zrekompensują to w postaci dopłaty za użytek ekologiczny. A w związku z tym, no tutaj już jest droga wyjścia, gdzie sami rolnicy postulują, żeby właśnie w ramach dopłat unijnych wypłacać im za użytek ekologiczny. A dlaczego? Dlatego, że widzą bardzo pozytywny wpływ bobra na środowisko. Oczywiście on ma też negatywne swoje strony, ale jakbyśmy i plusy, i minusy u bobra rozważali, to mniej więcej jest tyle samo po jednej stronie, jak i po drugiej. No i zwierzyna drobna żyjąca ta na polach, o której już mówiłem, na przykład zając, kulopatwa czy bażan, w swojej biologii preferuje uprawy o małych powierzchniach. Obecnie w uprawach wielkołanowych siłą rzeczy swoje gniazda ptaki zakładają tylko na obrzeżach, a w związku z tym, jak jest duża powierzchnia jednej uprawy, na przykład 50 czy 100 hektarów, to tam w środku nie znajdziemy żadnego gniazda. Maksymalnie ptaki czy zające, kiedy rodzą młode, zasiedlają takie duże uprawy 10 do 20 metrów. To jest maksymalnie. Resztę jest pusto, bo po prostu tam dalej nie mają pożywienia. W takiej kukurydzy chociażby w takiej kukurydzy. I dalej dodatkową cechą obronną przede wszystkim samic wysiadujących jaja lub wychowujących swoje potomstwo jest ich przywarowywanie do ziemi w momencie zbliżającego się niebezpieczeństwa. W przeszłości to już mówiliśmy o tych sianokosach i o innych rzeczach. Jeżeli był rolnik z kosą, tak jak mówiłem, czy z kosiarką konną, wszystko byłoby dobrze. A tak, no niestety to wszystko zostaje wykoszone i zniszczone. I stąd też, no, jesteśmy, że tak powiem, żyjemy w okresie czasu, gdzie ta bioróżnorodność na polach niestety jest znikoma już. Niestety jest znikoma. Ale to tak jak już mówiliśmy, nawet i w telewizji, tam to jeszcze chemizacja, inne historie i tak dalej. Odrębnym problemem jest stosowanie środków chemicznych ochrony roślin. I też o tym mówiliśmy już w telewizji TVN, także nie będę starał się tutaj powielać. No i jeszcze niestety, jeszcze w wielu regionach w okresie wiosennym wielu ludzi chcąc użyć sobie w pracach pielęgnacyjnych nagminnie jeszcze wypala suche trawy i chwasty na łąkach, na rowach melioracyjnych, przydrożnych i na miedzach. Są rejony w naszym kraju, na terenie których w tym okresie czasu możemy zauważyć palące się niemalże całe pola. Łuny ognia i kłębowiska dymu na niebie. Takie działania rzekomo pozwalają na szybszy odrost traw. Taka jest powszechna opinia. I myślę, że nic bardziej mylnego, nic bardziej złudnego. Należałoby pamiętać, że w tym czasie na tych właśnie skrawkach łąk, pól czy rowów wiele ptaków, w tym również śpiewających, tych najdrobniejszych takich. Przymierzeńców rolnika w walce biologicznej ze szkodnikami roślin zakłada już swoje gniazda, a jesteśmy tuż w okresie przedwiosennym i będziemy niedługo mieli z tym do czynienia. Na tych właśnie terenach istnieje pełne życie biologiczne. Występuje wiele pożytecznych owadów, różnego typu mikroorganizmów i tak dalej. Przez takie działania to wszystko niestety jako człowiek niszczymy. Niszczymy również szlachetne trawy i inne rośliny, stwarzając dogodne warunki do dalszego rozwoju roślin niepożądanych, odpornych na wysokie temperatury i odpornych na ogień. Stajemy się być może nieświadomie mordercami życia biologicznego, bo inaczej tego nazwać nie można. Zubażamy to środowisko, świat roślin i zwierząt, w którym żyjemy, którego jesteśmy jako człowiek nieodłącznym elementem. Jeżeli zatem sami tego nie czynimy, to czyńmy wszystko, aby przeciwdziałać takiemu postępowaniu innych ludzi. Być może oni tych spraw nie rozumieją, być może są nieświadomi krzywd, jakie wyrządzają otaczającej nas przyrodzie. Podobnie przedstawiają się sprawy związane z bezmyślnym wywożeniem, szczególnie do lasu, śmieci, w tym bardzo często padłych, nie wiadomo z jakich przyczyn, zwierząt gospodarskich, spuszczaniem nieoczyszczonych ścieków do rowów melioracyjnych, bagiem i tak dalej. Tu bardzo ważną rzeczą jest, że często się spotyka wywożone, padłe zwierzęta domowe, nie wiadomo z jakich przyczyn. I w ten sposób możemy przyczynić się i się przyczyniamy jako człowiek do rozprzestrzeniania ewentualnych chorób, które u tych zwierząt wystąpiły. A nie powinniśmy tego robić. Szczególnie teraz, w okresie kryzysu związanego z afrykańskim pomorem świń. To jest niedopuszczalne, aby padłe zwierzęta wywozić do lasu, a nie tylko do lasu, do bagna niektórzy wrzucają, czy w różne zadrzewie. To wszystko niesie za sobą bardzo dużą ilość składników trujących środowisko, trujących świat roślin i zwierząt. Ja tu taką dygresję muszę powiedzieć, że na podstawie kilku bytności w terenie, gdzie specjalnie żeśmy szukali śmieci, bo tak się utarło w naszym społeczeństwie, taka opinia, że śmieci do lasu wywożą ludzie biedni, których nie stać na opłacenie za wywóz śmieci i tak dalej. I muszę powiedzieć, że wcale do takiego wniosku osobiście wraz z moimi kolegami nie dochodzę. Bo zawsze staraliśmy się każde takie śmietnisko troszeczkę przegrzebać. I powiem szczerze, jeżeli 3/4 butelek wywiezionych do lasu to butelki po koniaku, po whisky, to na pewno nie zrobił tego biedny człowiek. Bo on po prostu takiego alkoholu nie kupuje. I tu muszę powiedzieć, że powinniśmy na to zwracać uwagę. Aczkolwiek podobne rzeczy też możemy zauważyć w naszych miastach na dzień dzisiejszy, a szczególnie na osiedlach, gdzie są zbiorniki na śmieci, gdzie bardzo często podjeżdżają nieznane samochody i z bagażnika przywożą śmieci po to, żeby nie płacić u siebie, a żeby służby porządkowe danego osiedla wywoziły to na koszt osiedla. To też takie rzeczy się, czyli to świadczy o naszym podejściu do tego wszystkiego. Uważam za tym, żebyśmy nie czynili tego, że być może, jeśli już czynimy, to nieświadomie, ale jednak możemy stać się przyczyną różnych epidemii. Epidemii, które w każdej chwili mogą z powrotem opanować naszą zagrodę, naszą hodowlę trzody chlewnej, bydła, owiec, drobiu. Proszę bardzo. Już na dzień dzisiejszy, szczególnie w województwie kujawsko-pomorskim, kolejne ognisko ptasiej grypy, wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Ktoś może powiedzieć, a co to ta ptasia grypa? Ona nie jest tam taka znacząca, ale z tego, co ja jestem zorientowany, około 30 tysięcy indyków zostało spalonych, zutylizowanych koło grudziądza, około 30 tysięcy indyków koło Inowrocławia. Dalej następne kurniki. W sumie, z tego co jestem zorientowany, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego musiano z powodu tej choroby zutylizować kurcząt czy kur i indyków za sumę ponad 12 milionów złotych. To są, jakby nie było, wymierne straty. I tu musimy stawiać na bioasekurację jako człowiek. Musimy w swoim postępowaniu dać dowody na to, że nie przyczynimy się do roznoszenia tych chorób. Niedawno wyczytałem w jednym z periodyków, że od 1940 roku w Europie wykryto ponad 330 chorób nowo powstałych, z tym nieco ponad 200 przenoszonych przez zwierzęta. Czyli proszę zwrócić uwagę, że my na co dzień, nie wchodząc głęboko w przyrodę, nie wiemy o tym, nie interesujemy się tym, a w związku z tym czystość, środowisku to jeszcze jest najważniejsza rzecz na dzień dzisiejszy. Domem zwierząt dziko żyjących, tak jak już wcześniej mówiliśmy, są pola, lasy, bagna i moczary. Zwierzęta te, tak jak i inne elementy świata przyrodniczego, lubią, jak w tym domu panuje ład i porządek. I ja myślę, że to każdy człowiek u siebie w domu też tak lubi. Lubią, jak w tym domu czują się bezpiecznie. To pozwala im na prawidłowy rozwój i egzystencję. Każde wprowadzanie niepokoju powoduje zachwianie ustalonych przez samą przyrodę reguł. Przyjmijmy się zatem, jak sprawa ta wygląda w rzeczywistości. Popatrzmy, jak bardzo często zachowują się turyści, grzybiarze, ludzie jeżdżący na motorach, na quadach i tym podobnych różnych pojazdach. Jak zachowujemy się my sami, będąc w lesie, będąc na polach, czy przejeżdżając drogami polnymi. Czy przeczesywanie ostoi zwierząt dziko żyjących za jagodami, grzybami czy innym runem leśnym, często ze śpiewem, niczym nieuzasadnionymi okrzykami, sprzyja uszanowaniu przyrody, z której każdy w tym momencie korzysta? Czy penetrowanie tych terenów w wczesnych godzinach rannych i późno wieczorowych pozwala zwierzętom na ich bezpieczny pobyt w tym ich domu, swoich codziennych ostojach? Czy wypuszczanie na noc, czy nawet w dzień na pola, do lasu lub na bagna dużej ilości bezpańskich w tym momencie psów, bardzo często wychudzonych, niedokarmionych i tak dalej, pomaga czy też szkodzi przyrodzie? Odpowiedź może być tylko jedna. Nie zdając sobie sprawy ze szkodliwości negatywnych wpływów cywilizacyjnych na naturalne środowisko, być może nieświadomie, ale wpływ ten potęgujemy. Proszę bardzo, z ostatnich chwil województwo zachodniopomorskie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w miesiącu wrześniu jelenie z reguły chodzą w chmarach rozdzielnopłciowych, jednopłciowych. Mamy prosty efekt. Najpierw w środkach masowego przekazu puszczono informację, że to myśliwi popędzili jelenie na jezioro i one się tam utopiły. 19 sztuk się utopiło. A myśliwi tak naprawdę to jako pierwsi zaczęli ratować te jelenie. A kto je tam popędził? A popędzili ludzie na kładach. A popędzili ci właśnie, którzy o tej porze już zaczęli penetrować tereny leśne za zrzutami jeleni. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli ktoś chodzi, spaceruje po lesie i znajduje zrzut. Proszę bardzo, to jest do wykorzystania. Ale specjalnie pędzić jelenie po to, żeby wpadły do jeziora, żeby się potopiły, a ja sobie podejdę, odetnę, poroże i tak dalej, bo tak w efekcie byłoby, no to już jest karygodne. Myślę, że odpowiednie służby poprowadzą w sposób prawidłowy te sprawy i nie będzie znowuż wina rzucana na myśliwych, bo akurat w miesiącu lutym myśliwi zbiorowo nie polują, a w tym roku w ogóle nie polowali, w tym roku gospodarczym, bo rok gospodarczy w łowiectwie liczy się od 1 kwietnia do 31 marca, ale ze względu na pandemię koronawirusa żadne polowania zbiorowe się nie odbyły w naszym kraju, bo nie mogliśmy się spotykać w grupach większych jak do 5 osób. Tak? No w związku z tym widzimy, jaki jest stosunek człowieka do tej przyrody. Oczywiście nie każdego, także ci, którzy nie czują się winni, to niech nie czują się na mnie obrażeni, że takich stwierdzeń używam. O powyższych sprawach można pisać i mówić bez końca. Czy są one ważne? Ja myślę, że na pewno tak. Powinniśmy bowiem zrozumieć, że rozwijająca się cywilizacja wytwarza coraz większą presję na naturalne środowisko przyrodnicze i jego poszczególne elementy. Nie wszystkie organizmy, tak jak na przykład człowiek, potrafią do tej presji się przyzwyczaić i znajdować dla siebie miejsce w tak diametralnie zmieniającej się rzeczywistości. Czego dowodem jest tak zwana zwierzyna drobna, żyjąca na polach. Czyli zając, bażant, kuropatwa, dla których środowisko bytowania diametralnie się zmieniło i mają utrudniony rozród. Są jednak dodatkowo jeszcze trute przez chemię i jeszcze niszczone przez mechanizację. Także te gatunki są niemalże zagrożone. I teraz przy tej zwierzynie drobnej wyobraźmy sobie, i to warto o tym wiedzieć, że na przykład jedna samica zająca na przestrzeni okresu rozrodu, tak jak udowodniono to w trakcie badań naukowych, rodzi średnio 7 sztuk młodych. A muszę powiedzieć, że tu u zająca zachodzi bardzo ciekawe zjawisko podwójnej ciąży. Jeżeli ciąża trwa 30 dni, to praktycznie to 15 dni zając może rodzić młode. Dlatego, że ma podwójną macicę przegrodzoną i w jednej części się rozwija zarodek, a później w drugiej części się następnie rozwija. Czyli ta produktywność powinna być duża tego gatunku tych młodych. Niestety do jesieni, czyli do miesiąca października, na skutek negatywnej presji środowiska, czyli to, cośmy mówili, mechanizacja, motoryzacja, chemizacja, drapieżniki, wałęsające się bestańskie psy i jeszcze złe warunki atmosferyczne, około 70-75% tych młodych zajęcy. Podobnie przedstawia się sprawa w odniesieniu do kuropaty, bażanta lub innych gatunków. Samo pozyskanie łowieckie w dotychczasowej praktyce w drodze polowań nie przekraczało nigdy 5-10% stanów jesiennych tej zwierzyny. Jasno więc z powyższego wynika, że tylko człowiek jako istota rozumna może ograniczyć te niczym nieuzasadnione sprawy. Nie uczynią tego sami leśnicy i myśliwi. Koniecznym jest bardzo szerokie współdziałanie z rolnikami wszystkich środowisk, a w tym także i turystów, przedstawicieli samorządów terytorialnych i działaczy ochrony przyrody. Korzyści swego rodzaju ścisłej współpracy na pewno będą obopólne. Korzysta na tym przede wszystkim przyroda, a także my wszyscy jako ludzie. Polski system łowiecki, na którym wzoruje się bardzo wiele państw na świecie, w tym również w Europie, jest tak ustawiony, że większe pozyskanie zwierzyny powoduje większe opłaty do budżetów samorządów terytorialnych. Większe budżety tych samorządów przyczyniają się do poprawy warunków naszego bytowania. Jest zatem o co walczyć wspólnie. Dbajmy więc o przyrodę, a przyroda nie będzie nam dłużna i na pewno się nam odwzajemni. Jeszcze kilka słów na temat polskiego systemu łowieckiego, czyli system obwodowy. Ostatnio w różnego typu środkach masowego przekazu słyszymy różne dywagacje na ten temat, że jest to jeden z najgorszych systemów, że najlepiej, gdyby to były małe obwody łowieckie, indywidualnie dzierżawione przez myśliwych i tak dalej, i tak dalej. A ja muszę powiedzieć jednoznacznie, i to naprawdę jednoznacznie, że nie ma na świecie lepszego systemu łowieckiego, jeśli chodzi o zwierzynę. Dla zwierząt dziko żyjących polski system łowiecki jest niepodważalny. Bo nie da się gospodarować populacją jelenia w obwodzie łowieckim o powierzchni 500 hektarów, kiedy osobniczy areał życiowy tego gatunku wynosi około 10 tysięcy hektarów. A w związku z tym, jak gospodarować populacją na 500 hektarach? Nie da się łosiem gospodarować na 500 hektarach, gdzie areał osobniczy życiowy tego gatunku wynosi około 20 tysięcy hektarów, a zatem jak gospodarować? Nie da się dzikiem nawet gospodarować na 500 hektarach i nie da się sarną, której areał życiowy wynosi około 2,5 do 3 tysięcy hektarów. A w związku z tym polski system łowiecki, system w pełni jest bardzo pozytywny dla zwierząt dziko żyjących. Wcale nie musi on być bardzo pozytywny dla człowieka. I to wszystko już w latach bodajże na przełomie naszej transformacji. Zostało potwierdzone podczas Kongresu Biologów Łowieckich, który się odbył w Japonii, w Yokohamie, gdzie wyraźnie napisano, że polski system łowiecki jest wzorcowy i powinien być ze względu na dobro, jakie stanowi dla zwierząt dziko żyjących i powinien być w miarę możliwości upowszechniany. Także te wszelkie dywagacje na ten temat, no chciałbym, że tak powiem, odrzucić na bok. I to tyle, szanowny ojcze, że dorzucę tytułem wstępu.
Bardzo dziękuję, pan Grzegorz Wiśniewski. Jest z nami myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody, jak słyszeliśmy, doświadczony człowiek obcujący z przyrodą i też kochający tę przyrodę. A rozmawiamy dzisiaj na temat relacji człowiek i przyroda, tych zależności wzajemnych. Wiele kwestii już udało się poruszyć. Bardzo dziękuję za ten wstęp, ale telefony już dzwonią, więc też za chwilkę oddamy głos państwu, by może dopytać, może podzielić się refleksją. Może są też ci, którzy są bardzo konkretni, o których była mowa. Mam nadzieję, że nie te negatywne przykłady, które nie wiem, kładami płoszą zwierzęta, ale są ludzie, którzy żyją w zgodzie z przyrodą, z naturą. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu są następujące. Dzwonimy oczywiście do Radia Maryja. 56 to numer kierunkowy, 655 23 55 północ Polski, południe 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 200 i zagranica dwa numery 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. 26 minut po 22. Odbieramy telefon. Prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo. Halo.
Można mówić?
Tak, można mówić, bardzo proszę.
Aha. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana gościa i prowadzącego.
A my kogo witamy?
Ciekawą.
Jak pan ma na imię?
Tadeusz.
Pan Tadeusz. Bardzo proszę, słuchamy.
Mam taką ciekawą historię dotyczącą sokoła wędrownego. Bo była mowa o ochronie tych ptaków, prawda?
Tak, tak, prosimy.
Więc była taka około roku 2000 w elektrowni EC2 zauważono, że ptak buduje gniazdo na zbiorniku, który ma być do rozbiórki. I teraz po analizie zdjęć i tego okazało się, że to jest sokół wędrowny. To się działo na wysokości 5. piętra, bo ten zbiornik stał naprzeciw biurowca.
Tak.
I sprawa wygląda tak, że dyrekcja podjęła, on miał być rozebrany, bo to się działo marzec, kwiecień. I podjęła decyzję, że dopóki to gniazdo będzie i dopóki się nie wyprowadzą, zbiornik nie będzie rozebrany. A więc
chwalić
po prostu
tylko taką dyrekcję.
Proszę?
Chwalić taką dyrekcję i za wzór stawiać w całym kraju.
Dlatego przedzwoniłem i dałem takie świadectwo.
Mhm. Dziękujemy panie Tadeuszu.
Po prostu, że tak. Ludzie naprawdę dbają o przyrodę. Normalni ludzie. Bo tak. Takich, jak pan mówi, na tych kładach, to nie chcę mówić i obrażać innych, nie, ale jest garstka. Większość ludzi naprawdę dba i opiekuje się. No nic, to przepraszam, na dziś.
Jeszcze raz gratuluję takiej decyzji. Gratuluję takiej decyzji i ogromne ukłony dla całej dyrekcji za taką, a nie inną decyzję.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Pan nam się już tutaj wyłączył, ale panie Grzegorzu, ja tylko dopytam pana.
Tak.
Skąd takie postawy się biorą? Tutaj no, to jest jakaś taka zacny przykład, ale takiego dobrego współgrania człowieka z przyrodą. Gdzie się człowiek tego może nauczyć?
Ja myślę, trudno mi powiedzieć. No po prostu trzeba najpierw poznać przyrodę. Wiedzieć, jakimi prawami ona się rządzi, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przestrzegać przepisy. Ja muszę powiedzieć, że tutaj przepisy są jednoznaczne i jako przykład też podam, gdzie swego czasu społeczeństwo Włocławka było troszeczkę zbulwersowane i krytykowało ówczesnego prezydenta miasta, bo przerwał na okres, już nie pamiętam, miesiąca czy dwóch, remont mostu stalowego. A musiał przerwać, ponieważ tam się zagnieździły pustułki. I do momentu, dopóki nie wyprowadziły młodych, remont mostu był wstrzymany. Bo tak nakazują przepisy. W zależności od tego, oczywiście, kto nadzoruje tego typu sprawy. Ale ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o ten konkretny przykład, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie przypuszczam, żeby dyrekcja tej elektrowni nie znała przepisów w tym zakresie, ale z drugiej strony mogli to ukryć i ten zbiornik i tak zburzyć. Jednak byli to ludzie, którzy mieli serce przyrodnicze.
Dziękuję.
I postąpili tak, a nie inaczej.
No właśnie. Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię jako myśliwy już ze sporym doświadczeniem bo około 40 lat już chodzę, spaceruję, poluję. Otóż w ostatnim czasie takie mam przemyślenia dotyczące nowej sytuacji, jaka powstała poprzez dopuszczenie używania noktowizji przy polowaniu, no mówi się, na dziki. W związku z koniecznością zmniejszenia populacji dziczej dopuszczono używanie noktowizji podczas polowań nocnych. Kiedyś zdarzało się sporadycznie, że któryś z myśliwych miał lornetkę noktowizyjną, więc mógł stada dzików na polach zobaczyć wtedy, kiedy inni tego nie widzieli, a zwłaszcza kiedy dziki nie zdawały sobie sprawy z tego, że są obserwowane. Dzisiaj zaczyna to już być nagminne, a przemysł produkujący i biznes produkujący urządzenia obserwacyjne, celownicze, które wykorzystują technologię noktowizji, bardzo się rozwinął, bardzo jest agresywny. W obu czasopismach łowieckich, czy w Łowcu Polskim, czy Braci Łowieckiej, reklam dotyczących właśnie noktowizji jest olbrzymia ilość. W zasadzie dzisiaj to chyba przeważająca ilość reklam dotyczy noktowizji. Zwłaszcza młodzi myśliwi, żądni w sposób nieuprawniony natychmiastowych sukcesów, możliwości przechwalania się co do ilości sztuk strzelonych podczas polowania. No kupują, to jest drogie, to jest wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, żeby się zaopatrzyć w dobry sprzęt noktowizyjny. I prowadzi to do sytuacji takiej, o której, tak jak myślę, no w której człowiek nagle chce być Bogiem. Chce przekroczyć prawo boskie od milionów lat obowiązujące. Jest noc, zwierzyna ma prawo wyjść spokojnie, najeść się, przemieścić się. I nie może być tak, żeby ktoś, kto się mieni myśliwym, musiał strzelić tych dzików, nie wiem, kilkadziesiąt. Są przykłady, że to są już jeszcze większe ilości, które strzelono przy użyciu tego sprzętu. No tak być nie może. Ba, gdyby to się kończyło tylko na dzikach, tu jest, powiedzmy sobie, ta sytuacja, która jest poniekąd trochę wytłumaczalna. Ale przecież jeżeli myśliwy jest w nocy w lesie, jeżeli widzi dzika, to również widzi łanie, widzi sarnę. Wiemy doskonale o tym, że regulamin nie pozwala strzelać w nocy na zwierzynę płową. A tu, kiedy jest tak dobrze widziany widziana ta łania, no nagle niespodziewane dobre wyniki mają ci, którzy nigdy wcześniej tych wyników nie mieli. To serce się kraje, jak człowiek musi o tym opowiadać, jak człowiek przeżyje tą sytuację, kiedy próba, że tak powiem, zawalczenia z tym procederem jest obśmiewana. Kiedy zgłoszenie tego wydarzenia zaczyna być nieprzyjmowane po prostu, bo nagle się okazuje, że tak można. No tak nie można, proszę panu, proszę kolegów. Tak nie można. Zwracam się w tym momencie do władz Polskiego Związku Łowieckiego. Proszę się zastanowić nad tym przepisem, który dopuścił stosowanie noktowizji do polowania. Mhm. To nie jest wojna. My nie jesteśmy na wojnie przecież, że każda metoda jest dozwolona. Nieprawda. Nie jesteśmy na wojnie. Nie każda metoda powinna być dozwolona. No i chciałbym poznać to zdanie.
Dziękuję. A jak pan ma na imię?
Ja mam na imię Damazy, dzwonię ze Szczecina.
Pani Damazy, bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie i proszę przełączyć się na odbiór. Pan Grzegorz odpowie.
Dobrze, no więc po pierwsze tak. Ja myślę, że tutaj szanowny nasz rozmówca bardzo ładnie zauważył, że można noktowizję i termowizję używać do polowań na dziki. I ona, te urządzenia zostały wprowadzone po to, żeby umożliwić przeprowadzenie depopulacji tego gatunku. Chodzi o to po prostu, żeby rozluźnić czy zmniejszyć liczebność do takiego momentu, żeby był utrudniony kontakt pomiędzy osobnikami poszczególnymi, a chodzi tutaj o afrykański pomór świń. I sprawa polega na tym, że oczywiście to, co kolega mówi, że można zauważyć i łanie, i inne zwierzęta przez noktowizję czy termowizję, to się wszystko zgadza, tylko tutaj kłania po prostu etyka. I trzeba stawiać przede wszystkim na jak największą etykę. Jeżeli mamy dowody i wiemy, że ktoś przy pomocy termowizji czy noktowizji dokonał odstrzału jelenia czy sarny w nocy i tak dalej, to powinniśmy to jak najszybciej przekazywać do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Łowieckiego i to, który przeprowadzi stosowne postępowanie, i takiego myśliwego po prostu trzeba za to albo ukarać, albo nawet pozbawić go prawa do uprawiania polowania. Zaznaczam, że to zostało wprowadzone przepisami dotyczącymi walki z afrykańskim pomorem świń, a nie jako ogólnołowieckie. Z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć szczerze, że, ale cały czas zaznaczam, sposób etyczny wykorzystywać i zgodnie z prawem, czyli tylko i wyłącznie do polowań na dziki. Natomiast zmierzam do tego też, że mimo wszystko, a szczególnie w tej zmienionej, w tym zmienionym środowisku rolniczym, jest on duże połacie upraw kukurydzy i tak dalej, no te urządzenia pomagają w sposób bezpieczny odróżnić dzika od człowieka. Ja znam przypadek w województwie kujawsko-pomorskim jakieś 4 lata temu i właśnie na skraju kukurydzy myśliwy zastrzelił kobietę, bo nie rozpoznał, czy to jest dzik, czy to jest człowiek. A w związku z tym, no te urządzenia są, że tak powiem, tutaj no, bardzo, bardzo pozytywnie odbierane, jeśli chodzi o bezpieczne oddawanie strzałów, bo rzeczywiście przez termowizję czy noktowizję można w sposób wspaniały odróżnić, że tak powiem, czy to jest człowiek, czy to jest zwierz, na którego mam pozwolenie, żeby wykonywać polowanie. Ja nie chwaląc się powiem szczerze, że mnie też minęło 42 lata polowania. I przypominam sobie czasy, gdzie, ja wiem, może 10% myśliwych w Polsce miało broń kulową. I to jeszcze nie wszyscy mieli z lunetami. A generalnie polowali z broni gładkolufowej, z tak zwanej breneki, gdzie praktycznie celny strzał można było oddać na odległość do 40 metrów. I to byli naprawdę super myśliwi, bo i wszystkie plany pozyskania wykonywali i tak dalej. Natomiast no też żeśmy przeżyli. Najpierw to, żeśmy później zaczęli nabywać broń kulową, bo przecież przypomnijmy sobie, w poprzednim systemie no, nie było tej broni kulowej. Nie było tej broni kulowej. Były koła łowieckie, gdzie nikt nie miał sztucera, gdzie nikt nie miał kniejówki i tak dalej, a wszystko posiadali broń gładkolufową. Później zaczęły wchodzić lunety różnego typu. Najpierw produkowane w NRD, które całkiem nie były takie złe, no ale oczywiście jak ktoś wyjechał na zachód, to jeszcze lepszą lunetę i tak dalej. No teraz mamy noktowizję i termowizję. No jest to wykorzystywanie osiągnięć techniki do polowania, ale ja bym to usprawiedliwiał przede wszystkim warunkami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Natomiast zgadzam się z kolegą, który dzwonił z tym, faktem, że zbyt wielu młodych myśliwych, zaczynając polować, chciałoby od razu zostać królem na każdym polowaniu, czy powalić się, ile to on czego nie strzelił, ale dla mnie to już nie jest rasowy, prosty, porządny myśliwy, tylko to już jest strzelacz nie reprezentujący odpowiedniego poziomu etyki. Przypuszczam, że takie zdarzenia mają miejsce, co kolega mówił, ale to jeszcze raz apeluję, że z chwilą wykrycia takich spraw od razu trzeba to zgłaszać stosownym organom Polskiego Związku Wojska, a nawet do prokuratury.
Dziękuję bardzo. I kolejny słuchacz, prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Mam na imię Marek.
Panie Marek.
Pochwalam Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam takie pytanie, może nie do tego, co było ostatnio tutaj do pana Grzegorza, ale chodzi mi o to na przykład o wpływ owiec na las, na młodniki. Spotkałem się kiedyś z takim artykułem, który bardzo to jakoś popiera, a moja mama, która gdzieś tam dziesiątki lat temu jako dziecko prowadzała krowy do lasu, to mówi, że nigdy nie było problemu, że te krowy jakieś szkody wyrządzają, a w miejscowości, w której mieszkam, to były 2 stada codziennie prowadzonych krów dziesiątki lat temu, po 30 krów do lasu i to też były pozytywne działania. Jak pan tutaj, nasz gość dzisiejszy, na te sprawy patrzy? Dziękuję.
Dziękujemy.
Ja myślę, że tak samo jak na bytność w lesie zwierząt dziko żyjących. I myślę, że tu ani krowy, ani cielaki żadnej szkody w lesie tutaj nie wyrządzą. Bo chyba, że są wypuszczone na uprawę leśną i pozgryzają sadzonki, czy na powiedzmy taką uprawę tam do 5 lat. Natomiast jeśli chodzi o owce, tak, tylko musimy pamiętać, że owce też potrafią wyrządzić szkody i to troszkę inne niż szkody niż bydło domowe. Jako przykład tutaj podam, dla przykładu na terenie Parku Krajobrazowego Dolnej Wisły, to jest w okolicach Chełma nad Wisłą, tak? Tam są takie tereny pagórkowate i specyficzne rośliny rosły, ale niestety te tereny zaczęły opanowywać różnego rodzaju krzewy, które nigdy tam nie występowały i nie mogli sobie dać z tym rady. No to sprowadzili tą pierwotną rasę owiec, brzosówek, które praktycznie nie pozwalają na to, żeby jakikolwiek krzew zaczął odrastać. I w ten sposób uratowano tam inne rośliny chronione. Czyli widzimy, że jeśli takie wrzosówki by poszły do lasu, a szczególnie na uprawę, jakby poszły leśną, to mogłyby dużo szkody wyrządzić. Ale jeśli jest to młodnik, drągowina albo starodrzew, to osobiście uważam, że tutaj, no oczywiście też zależy od ilości tego, jak tam 1, 2, 3 czy 4 krowy przejdą, to się nic nie stanie, no ale jak puścimy 20, 30 czy 50, no to już wtedy mogą być szkody jakieś. Także no wszędzie troszeczkę umiaru, ale osobiście nie widziałbym tu jakichś takich większych przeciwwskazań.
Prosimy, Radio Maria. Halo?
Halo? Tak,
proszę,
słucham.
Bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz.
Na wieki wieków amen. Kto mówi?
Janek koło Ostrowi Mazowieckiej.
Panie Janku, prosimy.
Dziękuję ślicznie. Bóg zapłać.
Można mówić już.
Tak. Ja do tego pana, który prowadzi tak fajnie to wszystko, tak jak pan profesor prawie. Ten pan, dobrze mówię, Jastrzębski?
Pan Grzegorz Wiśniewski.
Przepraszam najmocniej.
Tak, panie, proszę do sprawy.
Zadaję tylko jedno pytanie, bo teraz cały czas słucham. Ja lubię, bo jestem przyrodnikiem, jestem myśliwym, mam brno czeskie, pięciostrzałowe i saurę, ale to mało wtedy tego strzelam. Ja nie mogę przeboleć teraz, bo jeszcze mieszkam na wsi sobie. Tak tradycyjnie uprawiam kawałeczek pola i obserwuję to wszystko, jak to ginie wszystko, ta przyroda, ta drobna, to wszystko, jak to wszystko się niszczy na potęgę, bo weszło rolnictwo. I do tego pana, który teraz to prowadzi, bo teraz odpowiadał na pytanie w związku z noctowizorią.
Tak.
Tak. I odpowiadał tak troszeczkę, no nie podobało mi się, chociaż go bardzo cenię i to wszystko. Jak ja chodziłem na kurs myśliwski kiedyś, to proszę pana, zadali mi takie pytanie i zawsze mówili, że myśliwy nie powinien oddać strzału, jak nie rozpozna dobrze, do kogo strzela. A ten pan, który postrzelił to panią, to ja bym mu zabrał od razu uprawnienia, a nie noctowizor mu dał. A nie noctowizor mu dał. Bo myśliwy, porządny myśliwy, to musi strzelić wtedy i tak strzelić, żeby zwierzyna padła w ogniu, tak nam zatłumaczyli, i rozpoznać dokładnie, do kogo strzela. A nie wyszła pani z kukurydzy i on strzelił i się pomylił. No proszę pana, bardzo. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Jak to teraz tych myśliwych młodych szkolą? Słucham pana.
Dziękujemy panie Janie. Panie Grzegorzu, słucham.
Ja myślę, że tutaj... Ja bym powiedział nawet coś innego tutaj. Bo troszeczkę mam doświadczenia w prowadzeniu tego typu szkoleń. I to, co mnie najbardziej denerwuje, to że naprawdę szkolenia są bardzo obfite, bardzo dokładne i egzaminy, ale później idą ci ludzie w teren i z rzeczywistością się spotykają. No i bardzo często starsi wiekiem myśliwi, a co ty tam będziesz tak robił? Za moich czasów to było tak i tak powinno być. I też nie zawsze, a oczywiście człowiek młody, podatny na tego typu sprawy, no co on tam będzie robił to, czy wykonywał to, czym miał się nauczyć podczas szkolenia, jak to mu starszy tak, a nie inaczej zaproponował i mam, czy przekazał. I mam ku temu bardzo, bardzo wiele dowodów. Później w terenie jednak różnie to bywa z tą wiedzą, ale naprawdę ja mogę powiedzieć, kurs na myśliwego dzisiaj trwa około 70-80 godzin wykładowych. Proszę sobie wyobrazić, ile to jest. Ale niestety zagadnienia są bardzo złożone. A ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze w ogóle żadnych kursów nie przechodzili ludzie, którzy chcieli być myśliwymi. Ale myślę, że to się już pomału się normuje. Natomiast jeśli chodzi o tą noctowizję, może o tym przykładzie, co powiedziałem, że tam myśliwy zastrzelił tą jedną panią, no to zapewniam, że właśnie tak się stało, jak nasz rozmówca przedstawił. Ten człowiek już dawno nie poluje i od razu po tym wypadku. No i oczywiście żaden, który tak coś zrobił, a ponosi winę udowodnioną, to polować nie może w tym kraju.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Stefan z Niemiec.
Prosimy.
Ja pochodzę z Podkarpacia, z Bieszczad, także moja rodzina pokoleń i zawsze związani też z lasem, między innymi. Wiele osób w mojej rodzinie miało studia leśnicze, skończone oczywiście, że nie dostało się. Czasami wybrali inne zawody, jakieś tam straż graniczna czy inne pokrewne, bo jest to hermetyczne bardzo środowisko, jest bardzo ciężko dostać się. Mam wielu znajomych po szkole leśnej, było dwie w Polsce, jedna właśnie w Lesku, druga w Biłgoraju. I mam wielu znajomych, którzy w ogóle się nie miały szans potem dostać do zawodu leśnika, ponieważ jest to, jak mówię, wybitnie hermetyczne i wybitnie znepotyzowane. Pensje osiągają gastronomiczne już kwoty. Las w Bieszczadach jest zamordowany. Ja polecam las w Schwarzwaldzie dla polskich leśników, żeby wiedzieli, co to znaczy starożytność jodła. W Polsce, w Bieszczadach już nie ma jodły 80-letniej. Ostatnio budował gość dom. Spotkałem z sprowadzał z Rumunii, bo staro drzewo nie ma. Staro drzewo to jest od 80 do 120 lat drzewo. Aha. Takie można ciąć. Dzisiaj drzewo 30 lat, wszystko wycięte. Myśliwy. Myśliwy, proszę Państwa, to jest taki, który z dubeltówką szedł z podchodnego na dzika. To jest myśliwy. Nie ten w noktowizorach i w tych na ambonie, oni co nazywają się taki przysiadki, że on tam sobie niby go uszczelił, ale to jest, nie ma nic wspólnego z tym terminem, to jest po prostu takie mordowanie, takie wyjście na amponę, wyposażony w najnowszą dalmierze, noktowizory, w dwie osoby, jeden namierza, drugi ma jeszcze dodatkowo sprzęt noktowizyjny na najlepszych sztucerach, bo to są warminty przeważnie takie do precyzyjnego szczelania. Dzisiaj szczelanie w Polsce to jest dozwolone do chyba 100 metrów, jeżeli się nie mylę. Natomiast nie jest to w ogóle przestrzegane, bo to są, bo mało kto wie, ja się znam, bo szczelam szczelstwo sportowe. Ja w Niemczech szczelam cały czas. Broń, proszę Państwa, w Polsce to, co w myśliwi posiadają, to są, i każdy o tym wie, wystarczy pójść na polowanie się przyjrzeć, to są mordercze maszyny, to nie ma nic wspólnego z tymi dubeltówkami, co kiedyś było, to proszę sobie nie mylić. Dla wyobrażenia, każdy z tych, z tej broni, które noszą, to są do kilometra celnego strzału nawet, bo ta dopuszczana odległość od myśliwego do zwierzęcia to jest maksymalnie 100 metrów podejrzeń, nie większa, nie może być większa. Jeżeli jest większa, to już jest paragraf prokuratury. Następna rzecz. Kiedyś też, myślę, w Polsce syna poszłem do myśliwskiego sklepu, kupiłem mu strój za ileś tam tysięcy, wszystko, chyba nawet dałem ponad 2. Najlepsze, myślę, syna, zapiszemy się do łowiectwa, napisałem podanie. Mój kuzyn wcześniej też pisał, śmiałem się, bo mówi, kurczę, nawet nie pisz, bo ja pisałem kiedyś, to absolutnie nie ma szans. To mafia jeszcze taka stara, postkomunistowska, tajemnych adoracji, jeden z drugim. Wiadomo, pierwsze to jak dawniej było. To dawniej to był prokuratorzy, sędziowie, jeszcze tam inni milicjanci, obecja cała, no i inni tam, którzy im tam potrzebowali, no to też brali. To dużo się nie zmieniło. Teraz to jak ma jeszcze dobry zakład mechaniczny, ktoś tam potrzebny, żeby im jeszcze ponaprawił, albo jakiś tam inny dodatkowo znany, znanego. No i tak to wygląda. Absolutnie nie było szans ani jednego koła się tego z zewnątrz dostać. Mój znajomy, szkoła leśna, wszystko tak samo. Gdzieś próbował się dostać do dobrego koła łowieckiego. Nie miał szans. Jedna obłuda, bajka, nic więcej. Mógł zapłać, szczęść Boże.
Panie Stefanie, szczęść Boże. Panie Grzegorzu, dużo wrzutek różnych, więc
no, dużo różnych,
proszę
wrzutek
się odnieść.
I postaram się tak króciutko
Ja tylko też taka prośba, jeżeli mogę, do słuchaczy. Nigdy nie uogólniajmy. Jak jest jakiś przykład negatywny, to mówmy, że tu i tam był ten przykład negatywny, a nie mówmy, że wszyscy są tacy. No jest ile? 130 tysięcy myśliwych? Tak. Z tego, co doliczyłem się w części telewizyjnej i wszyscy jakoś się dostali po znajomości, no nie chcę mi się w to wierzyć.
Nie, po pierwsze tak, zacząłbym od wyposażenia tych myśliwych, bo słuchacz przedzwonił i mówi, że mieszka w Niemczech i tak dalej. No, życzę każdemu, żeby Polskę porównywać z niemieckimi, polskich myśliwych z niemieckimi. Jeżeli w Polsce, a naprawdę mają dobrą broń, ale na pewno nie mają tak dobrej, jak mają to myśliwi niemieccy. I nie tyle sztuk, co mają myśliwi niemieccy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań tutaj, żeby dostać się, czy powiedzmy zdobyć uprawnienia do wykonywania polowania w Polsce, bo po pierwsze, na staż kandydacki, ten roczny wymagany prawem, każde koło łowieckie musi każdego kandydata przyjąć. Bo tak mówią przepisy naszej konstytucji, że każdy ma prawo się o takie rzeczy starać. Jeżeli któreś koło łowieckie nie chce przyjąć na staż, to wówczas trzeba albo się zgłosić do ośrodka hodowli zwierzyny, albo zgłosić się do miejscowego zarządu okręgowego PZL, którzy skierują na staż i ten staż można odbyć i uprawnienia zdobyć. I można być w pierwszej części tak zwanym myśliwym niestowarzyszonym w kole, a później dopiero starać się o przyjęcie do koła. I to jest i trzecia rzecz, do której chciałbym się troszeczkę ustosunkować. No, daleki jestem od stwierdzenia, że wśród polskich myśliwych to są tam sędziowie, ubecja i tak dalej. Ja mogę powiedzieć na przykładzie jednego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego, w którym jeszcze w dawnych czasach, jak się patrzy w dokumenty, to było na 1500 myśliwych około 150 milicjantów. Dzisiaj policjantów na 1700 myśliwych jest 11. To można zauważyć. Nie wszystkie środowiska garną się do tego łowiectwa, a przede wszystkim najczęściej wstępują ludzie powyżej 30 roku życia. Kiedyś wstępowali młodzi. No młodzi dzisiaj się dorabiają, a w związku z tym dopiero jak ustabilizuje sobie stopę życiową, to dopiero wtedy stara się do łowiectwa. Także nie jest to tak, a dla przykładu na te 1700 myśliwych 30% to są rolnicy. Także to, co ojciec powiedział, ja bym bardzo nie uogólniał i nie szedłbym w takie tematy. Zresztą ci, o których nasz rozmówca mówił, to większość już chyba nie żyje. No to już 30 lat po transformacji, tak to wygląda.
Bardzo dziękuję za 3 minuty, już 23. Kolejne telefony odbieramy. Przypomnę, naszym gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Proszę, Radio Maryja. Proszę bardzo.
No, chciałem zadzwonić właśnie w sprawie myśliwstwa i tak dalej.
Proszę wyłączyć radio swoje.
Tak, właśnie tak już to robię.
Otóż, świetnie. Jak pana imię?
Stanisław.
Słuchamy.
Dwie sprawy, które mnie interesują. Otóż pierwszy raz jadłem dziczyznę, będąc na wczasach. Tak mi to bardzo smakowało i do dzisiaj pozostało. Natomiast, żeby kupić w sklepie kawałek mięsa, czy z dzika, czy z jelenia, z czegokolwiek, to raz, że to jest niebogatycznie drogo, po drugie nie ma. A tutaj się słyszy, że było tam ustrzelonych ileś tam tysięcy dzików. Ja tutaj mówię o tej chorobie tych dzików. I gdzie się to mięso podziewa? Gdzie jest w ogóle ta dziczyzna? No ja teraz w tej chwili, żeby kupić kawałek kiełbasy z dzika, czy mięsa, to ja muszę jechać 100 kilometrów. Dlaczego to jest u nas tak deficytowy towar? Druga sprawa odnośnie tego, co pan przed chwilą dzwonił słuchać. Jest taka prawda, to przeżyłem na swojej skórze, że powiązania myśliwych to nie rzutują tylko na polowania, ale rzutują na przykład na sprawy sądowe, obyczajowe i myśliwy nie idzie do sklepu po mięso, tylko idzie do lasu. I po prostu znam przykłady, gdzie myśliwy po prostu, to tak jakby miał dla siebie strzelbę i on jest panem w okolicy. I on decyduje kiedy i o której porze pójdzie na polowanie. No tyle chciałem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Konkretne problemy pan Stanisław poruszył. Panie Grzegorzu.
Zacznę od tego drugiego. No to kiedy wyjdzie na polowanie i tak dalej, to należy rzeczywiście do myśliwego, no bo nie będzie wychodził wczesnym popołudniem, jeżeli wie, że akurat na dany gatunek powinien wyjść, powiem, o godzinie 17, 18 czy o 20, bo to wszystko zależy. Ja mogę tu dla przykładu podać, że jeżeli w maju poluje się na sarny rogace, to jak się poobserwuje, to z zegarkiem w ręku można zegarek ustawiać według momentu wyjścia sarny na żerowisko rogacza. Także to jest to. Druga rzecz, no jeżeli takie przykłady są, że rzekomo tam myśliwy, bo domniemam, że tu chodziłoby o kłusownictwo, to bardzo proszę takie tematy zgłaszać do stosownych organów i prowadzić, które przeprowadzą stosowne postępowania. Natomiast jeśli chodzi o dziczyznę, o dostępność do dziczyzny, z mojego doświadczenia wynika tak, że po pierwsze, generalnie firmy skupowe, które skupują dziczyznę w Polsce, sprzedają dalej ją na eksport. I tu jest cały pies pogrzebany, dlatego że myśliwi, koła łowieckie dostają bardzo niską cenę na dzień dzisiejszy. Ja powiem szczerze, że poprzez pandemię oczywiście koronawirusa, a mianowicie jeśli za sarnę otrzymywano w zeszłym roku 16 zł za kilogram, w tym roku 6 zł, jeżeli za jelenia otrzymywano 8 zł, w tym roku 4,50, jeżeli za dzika otrzymywano nawet 5 zł za kilogram, w tym roku 1,50 zł. Ale to wszystko idzie na eksport, za granicę. Zagranica to przerabia i bardzo drogo sprzedaje z powrotem polskim restauratorom i tak dalej. I tu jest całe koło się zamyka. Ja myślę, że jednym z wyjść jest to, co wiele kół łowieckich już na dzień dzisiejszy uruchamia, a mianowicie tak zwaną sprzedaż bezpośrednią. I z tego, co jestem zorientowany, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego niedługo opublikuje całą sieć w Polsce kół łowieckich, wśród, od których będzie można taką dziczyznę zakupić. Jako przykład podam tylko, jak świętej pamięci Grzegorz Rusak, znany propagator żywności z dziczyzny, strzelił dzika o wadze 50 kg. I też wtedy kosztował 1,50 zł za kilogram, zapłacił za niego 75 zł. Oczywiście jako znawca tutaj z gastronomii człowiek wziął wszystko, bardzo ładnie podzielił oddzielnie szyneczki, oddzielnie schab, oddzielnie karkóweczkę, oddzielnie tam jeszcze inne historie i tak dalej. Poważył to i poszedł i w jednym z marketów spisał ceny. To proszę sobie wyobrazić, że gdyby to wszystko mięso z tego dzika chciał kupić w tym markecie, musiałby zapłacić 1400 zł. Czyli jakie narzuty są? 75 zł zapłacił za tego 50-kilogramowego dzika, a jakby w markecie chciał kupić 1400 zł. Myślę, że ta sprzedaż bezpośrednia, którą koła łowieckie zaczynają prowadzić, no pozytywnie wpłynie na to, żeby tej dziczyzny było więcej na rynku polskim. I powiem szczerze, że mnie osobiście bardzo by na tym zależało, żeby właśnie Polacy jedli tą polską dziczyznę, gdzie jeszcze, pomimo że narzekamy na to środowisko, to ono jest nieporównywalnie lepsze jak na zachodzie, jak w Niemczech, we Francji, czy tam w Holandii i tak dalej. Także myślę, że tutaj na pewno niedługo się to powinno poprawić.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść
na antenie.
Boże, tak, prosimy.
Ja chciałem się właśnie spytać, bo tu jest poruszana sprawa tych wszystkich noktowizorów, termowizji. To tak dla mnie, dla laika, to po prostu to nie jest zwykłe bycie myśliwym i polowanie dzięki temu, tylko powiedzmy sobie szczerze, no to jest zwykłe kłusownictwo, bo prawdziwy myśliwy to powinien wziąć broń, iść do lasu i zapolować uczciwie na tą zwierzynę. A nie siedząc na ambonie, on sobie załącza noktowizor w nocy i patrzy, czy dzik podchodzi, czy nie podchodzi. No to jest tak samo jak z wędkarzem, który kupi sobie sonar, wypłynie łódką na jezioro, wpakuje sonar i szuka, gdzie te ryby są. No to powiedzmy sobie szczerze, dla mnie, dla laika, to jest chore takie coś. Oczywiście mam, technika idzie do przodu, ale nie oszukujmy się. To już nie jest myślistwo, czy tam wędkarstwo, jak wędkarz używa sonaru. To jest po prostu pójście na łatwiznę. I chciałbym, żeby pan się do tego ustosunkował.
Dzięki panu, ale pozdrawiam. Pani Grzegorz.
No ja myślę, że już tutaj jednemu panu odpowiadałem na ten temat. Moje zdanie może nie jest tutaj tożsame z opinią przez pana podaną, ale jeszcze raz zaznaczam, że te urządzenia zostały wprowadzone po to, żeby umożliwić odstrzał dzików, czyli tak zwaną depopulację dzików w okresie panowania afrykańskiego pomoru świń. no, innych gatunków tych urządzeń korzystać nie można. I myślę, że spełniają one swoją rolę, a do tego poprawiają rzeczywiście bezpieczeństwo, bo oczywiście przepisy nas obowiązują jednoznaczne, że myśliwy, zmierzając się do zwierzyny, musi stwierdzić, że ani przed zwierzyną, ani za zwierzyną nie ma ludzi lub innych zwierząt gospodarskich. Tylko no, konia z rzędem temu, który nie był w nocy w lesie i nie wie w lesie czy przy lesie i nie wie, jak to trudno jest czasami, że tak powiem, rozpoznać. I myślę, że tylko dzięki temu no, można to uznać na dzień dzisiejszy w zakresie odstrzału dzika, że to było konieczne i będzie jeszcze konieczne, bo populacja dzika charakteryzuje się no, niesamowitą rozrodczością i naprawdę trzeba go bardzo dużo pozyskiwać, żeby nie rozprzestrzenił się afrykański pomór świń. Ale oczywiście no, to, co pan mówi, że jest pan laikiem i tak dalej i o tym prawdziwym polowaniu w pana mniemaniu, no osobiście uważam, że jest to też frajda niesamowita. Tylko proszę sobie wyobrazić, jak czasami wykonać plany w wielu regionach w kraju. No, są takie ilości do odstrzału zwierzyny, że ludzie naprawdę nie dają sobie rady już. Jeszcze teraz, jak przez pandemię jest mniejszy ruch myśliwych z innych regionów, no to weźmy takie zachodniopomorskie czy Warmii i Mazury, no to tam problemy z wykonaniem planów, a jak nie wykona się planów, to tu nie chodzi o kary, tylko chodzi głównie o szkody, bo tam, gdzie jest nadmiar zwierzyny, to te szkody są naprawdę dosyć drażliwe, zarówno w gospodarce rolnej, jak i w gospodarce leśnej.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Słychać mnie?
Tak, słychać.
Szczęść Boże, dzwoni Kamil ze Świętokrzyskiego.
Szczęść Boże, panie Kamilu, prosimy.
Ja mam takie, mnie bardzo boli to, że osoby związane z przyrodą są skłócone. Najlepszy przykład, no to przyrodnicy, no i myśliwi, no i kłótnia. No chciałbym do dnia, kiedy zasiądą razem do stołu, do rozmowy merytorycznej. Druga sprawa jest taka, ja od drugiego roku życia w sumie mam do czynienia z lasem. Często mi się zdarza nocować, no i czasami jestem mylony z chuliganerią, która tam pali ogniska i tak dalej. No i trzecia sprawa, żebyście wytłumaczyli słuchaczom, jak się ma sprawa z wilkiem. Bo są sprzeczne po prostu informacje. No i to jest wszystko.
Dzięki, panie Kamilu.
Serdecznie pozdrawiam.
Za konkret. Pozdrawiamy, panie Grzegorzu.
Ja myślę, że tutaj już podczas programów telewizji Psam i obecnie myśmy dali dowód, że jesteśmy za tym, żeby wszyscy usiedli do jednego stołu przy okazji wilka chociażby, czy innych gatunków i podejmowali wspólne działania. Ja nie rozumiem tego, że przyrodnicy i myśliwi są skłóceni. Nie, ja tak tego nie odbieram, dlatego że wśród przyrodników jest wielu myśliwych i wśród myśliwych jest bardzo dużo takich przyrodników porządnych, ochroniarzy i tak dalej. Także kwestia jest tylko tego rodzaju, że to, cośmy mówili w telewizji Trwam, żeby skrajne poglądy, skrajne oceny odrzucać i starać się wypracować wspólny pogląd na poszczególne nurtujące nas problemy dotyczące czy to poszczególnych gatunków zwierzyny, czy środowiska i bytowania. I tu oczywiście zgadzam się w pełni, że zawsze trzeba usiąść do wspólnego stołu i w sposób spokojny sobie wszystko wytłumaczyć. Ja muszę powiedzieć, że jako przykład podam, że początek lat, no nawet nie, druga połowa lat 80. ubiegłego stulecia, też bardzo dużo przeciwników mieli polscy sokolnicy, wręcz żeby to sokolnictwo zlikwidować. I sokolnicy zaprosili wszystkich swoich adwersarzy, zaprosili na łowy z sokołami, zaprosili na jedno sympozjum, zaprosili na drugie sympozjum, aż ci ludzie się przekonali, że zupełnie odwrotnie jest, bo wiedzieli co innego o tym sokolnictwie niż w rzeczywistości ono wyglądało. I to tutaj w pełni, że tak powiem, podzielam cały czas. Dążmy do tego, żeby zawsze tworzyć wspólną platformę dyskusji. Druga rzecz, no trudno jest mi się ustosunkować, że ktoś tam uważa za intruza w lesie tamtana. Nie znam okoliczności takich i trudno jest mi się tu ustosunkować, bo to musiałaby być konkretna sprawa. Bo rzeczywiście w lasach, no często się zdarza tak, że różni ludzie różne występki robią, ale tym się zajmuje Straż Leśna, to ja już się tym nie zajmuję ani w praktyce, ani hobbystycznie. Także nie chciałbym się tutaj ustosunkowywać, dlaczego tak, a nie inaczej pan został w tym lesie potraktowany. No i sprawa wilka, mówiliśmy na ten temat bardzo, bardzo dużo w piątek w poradach ekologa, mówiliśmy też dzisiaj w telewizji Trwam. I sprawa jest, na dzień dzisiejszy nie jest to jeszcze no, sprawa taka, która by wymagała natychmiastowej jakiejś ostrej reakcji. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy to, co mnie bardzo mocno zastanawia, to niespójność danych, która dotyczy tego gatunku, czyli rocznik statystyczny mówi co innego, raporty mówią co innego i że ta różnica w szacowaniu ilości jest no, 3200 do 1700. To sobie nie wyobrażam, żeby można było tak szacować. Ale rozumiem pewną rzecz tutaj w tym zakresie, a mianowicie znowuż ludzie, którzy którzy wykazują skrajne poglądy w zakresie ochrony wilka, na pewno im zależy, żeby nie pokazywać prawdziwej ilości, prawdziwej liczebności tego gatunku, bo jak będą pokazywać, że jest go im bardzo mało, bardzo mało, bardzo mało, no to uważają, że będą tym zdobywać aplauz. Ja uważam, że tutaj mimo wszystko trzeba opierać się na danych przede wszystkim leśników i myśliwych, plus oczywiście przyrodników, którzy na bieżąco są w terenie i te ilości szacować, czy to w skali obwodu łowieckiego, ale to jest za mała powierzchnia, to powinno się szacować w skali jednego nadleśnictwa, czy całej regionalnej dyrekcji. I tak to się robi. I wydaje mi się, że rocznik statystyczny jest bliższy prawdy niż inne dane, które są raczej według mnie uzyskiwane w drodze punktowych w skali kraju powierzchni, gdzie tam się prowadzi monitoring, ale monitoring punktowy, natomiast nie monitoring całościowy na terenie całego kraju. I myślę, że tutaj jest pies pogrzebany, ale prędzej czy później będzie musiało dojść do tego, że ta populacja wilka będzie musiała być kontrolowana. Tylko do tego powinniśmy dojść w sposób spokojny, po rzetelnej dyskusji i po wymianie merytorycznych argumentów. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. No i to tyle.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki Maria wieków. Zawsze amen. Dziewicy. Teraz
dzwoni i Bogdan z Hrubieszowskiego.
Tak, prosimy.
Ja tu słucham tę audycję i tak jestem człowiekiem starszym i pomijając tamte myślistwo i inne sprawy, powiem szczerze, pamiętam czas, jak byłem dzieckiem, te pół wieku temu, masę kuropat było. Mieszkam na wsi, właściwie tak za wioską, przyrodą się interesuję praktycznie od dziecka. Nie kłusowałem mnie tego, chociaż jak byłem bzdącem, to tam te butelkiśmy stawiali, no ale masę kuropat było, całe stada bażantów. No przecież żniwa, czy tam lato, to te kuropatewki malutkie lubiłem malutkie zwierzątka i lubię te kaczuszki, to wszystko. To małe, to piękne, czy bażanty, całe stada tych małych. I zajęce było masę. Innych zwierząt też. No wrócał się od lisów. I tego, a no teraz powiem szczerze, ja mieszkam na wiosku, ja już od kilkunastu lat kuropatwy nie widziałem. Nie mówię, no bażanty troszkę jest, bo tam te woliery swat był nieboszczyk myśliwym, to masę tego tam hodowali. Zawsze trochę handluję, warzywa, owoce hodowałem, to zawsze te niehandlowe marchew, tam inny sprawą, to zbierał. Zbierał to na zimę, wozili tam te buraki pastewne, bo się trzymało bydło. I jakoś to było. A do teraz powiem szczerze, czy świat wymiera, czy... No jak się słyszę nawet przyrodników tego, to że mówię, że świat wymiera, że tamto te no, że tak powiem, lodowce się topią, te susze, no ale to już trochę niepokoi nas starszych ludzi, przynajmniej młodzież może nie ma na to czasu patrzeć. Ale ja w tej chwili na emeryturze jestem, wyjdę w pole, nie ma. Kropat co kilku lat widziałem, a zajęte to już ja nie wiem, może za 20 lat nie widziałem zająca w polu, żeby tak tego, masa lisów. Masa, no jeszcze widzę te samoloty latają, pytam się tam tych myśliwych, no mówi, szczepionki wyzywać. No masa jest lisów, u mnie nawet w kurniku wyciągały kury. No to jest, i czy to te lisy, czy to te rzeczywiście, jak tam mówią nawet na kursach, na szkoleniach, że środki te ochrony roślin stosujemy dużo, że tam te ginie to stworzenie. No ale ja nie wiem, kiedyś też się te środki jakoś tak stosowało, jeszcze gorsze były, te azotoksy, detoksy, pamiętam pół wieku temu, to się tego też dużo. Czy to się dzieje? No niech ten pan wytłumaczy mi, że słownik, ja no nie wiem, no to troszkę to my starzy ludzie zaczynamy się niepokoić, nawet bocianów był kiedyś w mojej miejscowości i na każdym słupie gniazdo, na każdym stodole gniazdo. Dzisiaj zauważyłem jedno gniazdo we wsi tylko z bocianem. I to te bocianie, ja nie wiem, to jest troszkę nas to niepokoi, tam nie mówiąc o tych spolowaniach, no bo tam swat był, tamtego, no ale no nic, zwierzę się podziało się zwierzę, na polach nie ma. Nie ma zwierząt gdzieś tam.
Dziękujemy, pokaże, tam panie tego, Bogdanie.
To niepokoi nas naprawdę. Nie wiem, czy to kłusownictwo nie widzi, żeby tam spadł, żeby tam kłusowali, czy tam tu siadli, czy to wymiera świat, czy zaczyna przyroda ginąć. No ja dobrze. Nie mam głowy, boimy się tego.
Dziękuję, panie Bogdanie, bo myślę, że już to, co miało być, to zostało powiedziane. Panie Grzegorzu, bardzo proszę o odpowiedź.
Ja myślę, że zarówno w telewizji sam dzisiaj, jak i od samego początku bardzo dużo żeśmy mówili na temat właśnie zmniejszania się liczebności niektórych gatunków, w tym przede wszystkim kuropaty. Przyczyny oczywiście są bardzo złożone, nigdy nie ma jednej przyczyny. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest, że się zmienia, non-stop się zmienia środowisko bytowania kuropaty. Z tych małych, drobnych pól przeszliśmy na duże areały. Nie ma miety, nie ma rowów, nie ma zakrzaczeń, czyli ona nie ma gdzie założyć gniazda. Bo zawsze takie gniazdo zakłada tam, gdzie ma jakieś zabezpieczone schronienie. Bardzo słusznie pan zauważył, lisów jest bardzo dużo. No, lisy wycinają wszystko. Wycinają nie tylko kuropatwę na gniazdach czy bażanta, wycinają młode zające, wycinają młode sarny. Wszystko. Proszę zrozumieć, że jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia obowiązywał przepis, zalecenie hodowlane, że jeden lis na 1000 hektarów terenu w zupełności wystarczał, żeby ten drapieżnik spełniał swoją rolę sanitarną. Na dzień dzisiejszy lisów mamy już ponad 5 sztuk na 1000 hektarów i dalej się rozmnaża. A dlaczego się rozmnaża? Bo od początku lat 90. prowadziło się szczepienia lisów wolnoszczyjących przeciwko wściekliźnie, a w ten sposób wyeliminowało się naturalnego reducenta tego lisa, którym była wścieklizna. No, coś za coś. Wyeliminowano wściekliznę, człowiek jest bardziej chroniony, ale tego lisa przybywa. Ba, też faktem jest, że też i moda się zmieniła. Kiedyś ten lis, tego lisa można było naprawdę skórę gdzieś odstawić i tak dalej. Dzisiaj no praktycznie nikt nie chce takiej skóry kupić, ale to jest o lisie. Dalej na pewno chemizacja. Oczywiście ktoś może powiedzieć tak, jak pan mówi, że kiedyś nawet DDT się stosowało. Tak, stosowało się DDT, ale co kiedyś, że tak powiem, pryskano chemią? Ziemniaki przeciwko stące. Ewentualnie buraki przeciwko mszycy. A dzisiaj proszę zauważyć, byle jaka uprawa zbożowa jest 2-3-krotnie pryskana. jest pryskana przeciwko chwastom, jest pryskana przeciwko owadom i tak dalej. I teraz proszę sobie wziąć pod uwagę. Kuropatwa, młodo urodzona kuropatwa w pierwszych dniach, w pierwszym tygodniu, dwóch życia potrzebuje od 70 do 80% pokarmu pochodzenia zwierzęcego. A na ten pokarm składają się właśnie owady. Skąd ma ta młoda kuropatwa wziąć ten pokarm, jak my wszystko pryskamy chemicznie? Przeciwko owadom, przeciwko chwastom i tak dalej. Także ona nie ma pokarmu. Oczywiście później im starsza, tym zwiększa się ilość pokarmu pochodzenia roślinnego. Ale w tych pierwszych dwóch, nawet do trzech tygodni, ona potrzebuje 70 do 80%. Stąd też między innymi mamy już programy w Niemczech, w Austrii, w Czechach, gdzie specjalne przerywniki w dużych uprawach, o czym żeśmy mówili, zaczynają stosować z innych roślin, gdzie te pasy, oni to nazywają pasami kwiatowymi, nie są pryskane chemicznie. I tylko po to, żeby tam były produkowane owady, które stanowią pokarm dla młodych bażantów i dla młodych kuropat. No i oczywiście do tego jeszcze musimy wziąć pod uwagę też ilość ptaków drapieżnych, które na kuropatce też polują i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, nigdy nie ma jednej przyczyny. Jak to wszystko tak weźmiemy i zbierzemy, to dopiero wtedy widać jakiś opar. Starsi ludzie pamiętają, oczywiście przed wojną, nawet po wojnie jeszcze kupę lat, to co, jak żeśmy kosili zboża, to resztki pozostawały na polu. A dzisiaj kombajn przychodzi praktycznie poza suchą słomą, nic nie zostawia na tym polu, a to już tej karmy jest troszeczkę mniej. A przecież weźmy pod uwagę, jeszcze jak były ciężkie zimy, dlaczego kuropaty żerowały na odchodach końskich? A wszystko się robiło w konie, jeździło się staniami w konie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo w odchodach końskich były jeszcze resztki niestrawionego owca, czy tam innego ziarna i tak dalej. Także zwróćmy uwagę na to, że z jednej strony zmieniło się środowisko bytowania tego gatunku, tak samo jak zająca i kuropaty. I ono niestety bardzo negatywnie się zmienia dalej. A z drugiej strony też te czynniki inne, jak chociażby lis, jak chociażby brak pokarmu w pierwszym okresie życia, pokarmu pochodzenia zwierzęcego.
23 minuty po 23:00. Już powolutku będziemy zmierzać do podsumowania. Chciałbym, panie Grzegorzu, jeszcze zapytać o sprawę, którą pan poruszył w pierwszej części, w telewizyjnej części, o kwestię takiego planowania też i nie wiem, wydawania pozwoleń na pewne kwestie, choćby na taką rozszerzającą się urbanizację, budowę nowych osiedli, budowę nowych bloków, nowych budynków. Pan wspomniał, że bardzo często blisko choćby zbiorników wodnych. Mnie to tak trochę zastanowiło, bo z jednej strony z roku na rok widać, że populacja mieszkańców Polski się zmniejsza, a mieszkań przybywa, więc pytanie też po co tych mieszkań jest coraz więcej. I pytanie też do tych, którzy pozwalają na taką deweloperkę, która jest, bo to w większości też te mieszkania są pewnie i na wynajem, więc pytanie, no kto tutaj musiałby pójść, mówiąc kolokwialnie, po rozum do głowy, by ta równowaga była zachowana, by nie wchodzić niepotrzebnie z taką ingerencją w te miejsca czy na te tereny, gdzie zwierzę może normalnie się rozwijać i funkcjonować.
Ja myślę, że pierwsze, co należałoby zrobić, to wprowadzić jak najszybciej, przywrócić jak najszybciej tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I przy tworzeniu tych planów zagospodarowania przestrzennego, no żeby to się nie odbywało tak, jak niektórzy by chcieli, dla przykładu, że jakaś firma weźmie pieniądze i tam jeden czy drugi i opracuje taki plan i raptownie on zostaje przez daną gminę przyjęty. Po pierwsze, tak jak już mówiliśmy, gminy nie uchwalają na dzień dzisiejszy planów przestrzennego zagospodarowania, tylko studium przestrzennego zagospodarowania. A według mnie powinno się powrócić do planu przestrzennego zagospodarowania, który powinien być nienaruszalny. I ten plan na etapie opracowywania powinien być uzgadniany z przyrodnikami i powiem szczerze, że w takim czymś brałem udział jeszcze około tam 20-23 lata temu, gdzie rzeczywiście projektanci przychodzili i pytali się, a czy tu możemy zaplanować osiedle, a czy tu nie, bo tu idzie rzeczka, tu jest bardzo ładna dolina. Proszę bardzo, dotąd możecie, a tu dalej nie, żeby nie niszczyć tego środowiska. Na dzień dzisiejszy praktycznie, nie wiem z jakich względów, ale w każdej chwili można, że tak powiem, uchwalić studium zagospodarowania przestrzennego nie dla całego terenu, a dla konkretnej inwestycji. I tu powinno być ograniczenie. Z drugiej strony ludzi w Polsce przybywa, ale też proszę zwrócić uwagę, że wiele miast zaczyna się wyludniać. Ja muszę powiedzieć, że taki Włocławek miał kiedyś 120 tysięcy, nie wiem czy dzisiaj ma 110 tysięcy. Ale za to zaczyna przybywać ludzi w sąsiednich gminach. No i oczywiście plany przestrzennego zagospodarowania powinny jednak te sprawy regulować, żeby nie wszędzie można było się budować, żebyśmy naprawdę troszeczkę tej przyrody zachowali w sposób taki nienaruszony. No a reszta to też jest sprawa kultury ludzkiej i edukacji. Także myślę, że tutaj też większy nacisk należałoby też położyć na przedmioty przyrodnicze w poszczególnych szkołach i ludzi dokształcać, że tak powiem. Bo jeżeli ktoś nie zrozumie podstawowych zasad przyrody, to nigdy nie będzie postępował w sposób nieszkodzący tej przyrodzie.
Dokładnie. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu za czas, który pan nam poświęcił. W obfitości dzisiaj i dziękuję za tyle tych cennych informacji.
Ja dziękuję również. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich telewizorów, telewizji Trump. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca Grzegorza, ojca drugiego Grzegorza, ojca Benedykta. Także wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem i dasz gór.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Panie Grzegorzu, do usłyszenia. Prędzej czy później w audycji porady ekologa w piątki, przypomnę, o 10.30 w Radiu Maria ta audycja, a z nami był dzisiaj pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Człowiek i przyroda to temat, który podejmowaliśmy. Dziękuję również państwu za telefony, które i w tej pierwszej części, i w drugiej też poszerzyły horyzonty pytania, wątpliwości. Kończymy rozmowy niedokończone.